Drodzy zebrani, braterstwo, bracia, siostry, chrześcijańska młodzieży, która jest wśród nas i nasze dzieci. Zechciejmy się jeszcze przez chwilę, chociaż wiem, że już jesteście utrudzeni dzisiejszym dniem, może trochę temperaturą, ale zechciejmy jeszcze chwilę zastanowić się nad Słowem Bożym. I tak jak od rana siedzę i słucham braci, którzy z tego miejsca mówili, to odniosłem takie wrażenie, że bracia dzisiaj mówili o bardzo łatwych sprawach. No bo brat Franciszek mówi: wykorzystujcie czas. No czy to jest trudna rzecz? Przecież ja jestem panem swojego czasu i to z nim zrobię, co będę chciał. Brat Jurek mówił o pokucie. Czy trudno jest pokutować? Przysłowie mówi, że człowiek jak po doświadczeniu to już jest mądry. I trudno mu jest wtedy pokutować? No nie jest tak trudno. Brat Walenty przedstawił nam Pana Boga i Jego plan w stosunku do całej ludzkości. Powiedział, w jaki sposób to uskuteczni, jak to się stanie. Nie znamy tych rzeczy? Tyle czasu czytamy, rozumiemy. I nasze czwarte rozważanie nasze będzie też bardzo łatwe. Będzie takim mlekiem Słowa Bożego. Zaczerpniemy go z psalmu 55 wersetu. Jest to taki werset, który wszyscy braterstwo znacie i gdyby trzeba było, to na pewno powtórzycie go z pamięci. Co tam pisze? Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Taki bardzo prosty werset. Ale proszę braterstwa, gdy popatrzymy na te same tematy, które były dzisiaj mówione, ale z innej strony, ze strony praktycznej, jak ja odkupuję czas, jak ja pokutuję, jak ja rozumiem Boży plan, jak ja się przykładam do tego, by zgromadzić świętych pańskich, o to już jest nieco trudniej. Zauważamy, ile nam jeszcze w tej dziedzinie brakuje i myślę, po to tutaj do Chełma przyjechaliśmy, żeby się nad tym zastanawiać, żeby słuchać, a jak już zaczniemy zastanawiać się nad danymi tematami, to na pewno to spowoduje, jak rozumiemy, jakiś skutek w naszym życiu. Jak powiedziałem, ten psalm 55 werset jest to praktycznie jedyne miejsce w Biblii, do którego tak bardzo często, może nie jedyne, ale jedno z wielu miejsc w Biblii, do którego często wracamy, chcąc podkreślić, pod jakim przymierzem się rozwijamy. Psalmista opisuje w tych słowach, przedstawia w dość krótkich słowach, jaka jest możliwość i jakie są warunki rozwoju ludzi, którzy w wieku Ewangelii chcą przychodzić do Pana Boga. Chcą mieć z Nim społeczność. Opisuje przymierze, jakie zawieramy z Panem Bogiem. I niektóre tłumaczenia Biblii podają, że jest to przymierze przy ofierze, a niektóre, że to jest przymierze przez ofiarę. Nie zmienia to jednak myśli, że naśladowcy Pana w obecnym wieku zawierają przymierze ofiary. Tak zwykliśmy je nazywać. Nazywamy to przymierze również przymierzem łaski albo wiary. Bóg przez to przymierze zarządził pewne warunki, które wypełnić muszą ci, co mają stanowić klasę Kościoła, klasę Pańskiej oblubienicy. I zarządzenia te są pokazane w Piśmie Świętym w wielu miejscach, określone jako powołanie wieku Ewangelii do członkostwa w duchowym nasieniu Abrahama. I ten psalm 50, te słowa, które zacytowaliśmy, niektórzy uważają, że zostały napisane do Izraela cielesnego i do niego tylko się dotyczą. I trzeba powiedzieć, że po części mają rację. Ale czy mamy jakieś argumenty na to, że możemy je zastosować do wybierających, do wybierającej się oblubienicy wieku Ewangelii? Przeczytajmy trzy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, a 19 wersecie powiedział: po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Mówi, że powinna w waszym życiu nastąpić zmiana i te wasze członki od tego czasu powinniście oddawać na służbę sprawiedliwości, ku poświęceniu się Bogu na służbę. Ale również inne miejsce to list do Rzymian, 15 rozdział, a 16 werset. Żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. By poganie przystępujący do Boga mogli stać się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. I apostoł zachęca nas, czytelników jego listów, do realizowania tych zarządzeń. Ale takim wersetem dobitnie mówiącym wprost prawie te same słowa, co werset z psalmu, jest w liście do Rzymian w 12 rozdziale, a pierwszy werset. Pamiętacie, braterstwo, co tam pisze? Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Zachęca, abyśmy nasze ciała stawiali ofiarą świętą, żeby to była rozumna służba z naszej strony dla Boga. Jak sama nazwa wskazuje, to przymierze ofiary jest dlatego tak nazwane. Ponieważ wiąże się w naszym życiu z wieloma ofiarami. Jest poświęcenie z naszej strony wszelkich ludzkich praw, przywilejów i wolności cielesnych. To są ofiary, które ponosimy. Przymierze ofiary jest jednocześnie bardzo wielką próbą dla tych, których Bóg uznaje za swoje dzieci, za członków duchowego nasienia Abrahama. Tacy, co ubiegają się, aby się stać tym duchowym nasieniem abrahamowym, to chociaż już teraz w tym życiu korzystają z wielu błogosławieństw i mamy takie nadzieje, że kiedyś otrzymamy życie, tą niezgwiędną nagrodę życia wiecznego, to te dwa zacytowane wersety z psalmu i z 12 rozdziału do Rzymian pokazują nam jasno, że tą nagrodę otrzymać możemy, ale tylko przez ofiarowanie swojego ciała. Przez wyrzeczenie się cielesnych praw, ziemskich korzyści, przywilejów, wolności i to choćby nawet miało kosztować nas śmierć. Przymierze ofiary ma być rozumną służbą. Co to znaczy? Jak mówi apostoł Paweł, że niech to będzie rozumna służba. Znaczy to, że zawarcie takiego przymierza powinno być rzeczą przemyślaną, na poważnie traktowaną, nie decyzją z jednej chwili, ponieważ konsekwencje tej decyzji są bardzo poważne. Znaczy to, że nikt nie może kogoś zmusić do zawarcia przymierza, namówić. Dlatego tak bracia często pytają przy wykładzie do chrztu. Czy cię ktoś do tego namówił? Czy to masz przemyślaną rzecz? Czy robisz to dobrowolnie? Bo ta decyzja powinna wynikać ze zrozumienia i z naszej wolnej woli. Tej rzeczy, tej nagrody wynikającej z zawarcia przymierza ofiary w obecnym czasie nie da się dotknąć, nie da się jej literalnie zobaczyć, ale widzieć się można oczami wiary. I dlatego również często nazywamy to przymierzem wiary. Że usprawiedliwienie możemy otrzymać nie przez nasze uczynki, ale przez i dzięki naszej wierze, i dzięki okupowi naszego Pana. Gdy pytali uczniowie Pana, że myśmy dużo dla Ciebie uczynili, poszliśmy za Tobą, czy nam coś za to będzie? To Pan Jezus powiedział, że już na tym świecie to bardzo wiele otrzymaliście. Ale jest szansa, że otrzymacie i w przyszłości żywot wieczny. I pomimo wielości błogosławieństw, jakie mamy, w jakich uczestniczymy już w tym życiu, to są rzeczy wspaniałe, które należą do przyszłości, które w literalny sposób nie możemy zobaczyć ani dotknąć, których, jak pisze Słowo Boże, nawet wyobrazić sobie nie zawsze jesteśmy w stanie. I te musimy przyjąć wiarą. Dlatego mówimy, że to przymierze jest również nazywane przymierze wiary. Ale powiedziałem również, że jest to przymierze łaski. Ponieważ pomimo tego, iż naśladowcy Pana starają się coś z siebie dać, złożyć swoją ofiarę, zrezygnować z czegoś w swoim życiu, czynić ofiary, jak zachęcał nas apostoł Paweł, stawiajcie ciała wasze ofiarą, to jednak te nasze ofiary są jak bardzo ułomne, słabe, a my, którzy chcemy je złożyć, jesteśmy ludźmi grzesznymi, niedoskonałymi i jako tacy nie zasługujemy na uznanie ze strony Pana Boga i nie możemy mieć z Nim bezpośrednio społeczności. Apostoł Paweł tą rzecz wyjaśnia w liście do Efezów w 2 rozdziale, a 8 wersecie. Łaską jesteście zbawieni. Łaską jesteście zbawieni i to nie jest z was, dar to Boże jest. I dlatego to Bóg z łaski swojej i przez naszą wiarę zgodził się na zawarcie z nami przymierza. Tak jak nasz werset tematowy mówi, przy ofierze. Ale powstaje pytanie, przy jakiej ofierze my zawieramy nasze przymierze? Przy tej naszej ofierze? Że może z czegoś w życiu zrezygnowałem, może mi się udało coś zrobić i że jest to coś, co u Pana Boga się liczy, że On będzie miał wzgląd na mnie, skoro powiedziałem, że nasza ofiara jest słaba i ułomna. No trzeba, proszę braterstwa, powiedzieć, że tak, przy naszej ofierze też. Pomimo, że ona jest słaba i ułomna. Bo tak czytaliśmy, tak apostoł Paweł wyraźnie napisał, że mamy wstawiać nasze ciała ofiarą żywą. A więc jest mowa i o naszej ofierze. Bo nasze ofiarowanie z tym warunkiem warunkuje otrzymanie nagrody życia. Mamy naszym przymierzem, naszą ofiarą na co dzień udowadniać Panu Bogu nasze zaangażowanie. Ale pytanie, braterstwo, czy można w tym miejscu pominąć ofiarę naszego Pana? Można o niej zapomnieć? Uważamy, że absolutnie nie można. Bo gdyby nie ofiara naszego Pana, która nas usprawiedliwia przed Bogiem i dzięki niej możemy mieć społeczność z Bogiem, to nasze wysiłki, choćbyśmy jak największe czynili w naszym życiu, to niewiele by znaczyły, albo nic by nie znaczyły przed Panem Bogiem. Bo to dzięki właśnie niej, to jest ofierze naszego Pana, możemy też stawiać nasze ciała ofiarą. Tak jak wyjaśnił tą rzecz apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale, a 4 wersecie. Jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi, nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości. Dlatego nasze przymierze przy ofierze nie może być zawarte z Bogiem w oderwaniu od ofiary Pana Jezusa. Jeżeli ktoś myśli, że tylko dzięki swoim zasługom, dzięki swojej ofierze, swoim usiłowaniom może wejść w społeczność z Bogiem i zaskarbić sobie uznanie na życie wieczne, to jest w wielkim błędzie. Bo apostoł Paweł napisał w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, czytamy w 12 wersecie, i nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Nie ma innej możliwości. I na tej podstawie rozumiemy, że próżne jest odwoływanie się ludzi do świętych, do ich wstawiennictwa, czy też ufanie własnej zasługi. Dlatego nasze przymierze zawieramy, składając naszą ofiarę, ale umożliwia nam tą rzecz ofiara, jedynie ofiara naszego Pana. Dlatego składamy je przede wszystkim przy ofierze naszego Pana. I bardzo wiele ludzi też nie zdaje sobie sprawy, że jedynie tacy, którzy dzięki Jezusowi mogą wejść w społeczność z Panem Bogiem, to właśnie dzięki temu zawartemu przymierzu mogą mieć jakąkolwiek łączność z Bogiem, że w ogóle mogą przystępować do Boga w modlitwach. Bo tak powiedział Pan Jezus w 14 rozdziale Jana czytamy, a 13 wersecie. A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec Synu. I automatycznie możemy powiedzieć odwrotnie. A jeżeli będziecie o coś prosić nie w imieniu moim, odpowiedź nasuwa się sama. I tacy tylko mogą prosić go o odpuszczenie grzechów i o cokolwiek jeszcze więcej w życiu, którzy mają społeczność z Bogiem. Ponieważ Bóg oświadcza, że grzeszników nie wysłuchuje i że jest tylko jeden sposób przybliżenia się do Niego, to jest przez ofiarę naszego Pana, który jest drogą, prawdą i żywotem. No, a na innym miejscu Pan Jezus sam powiedział o sobie w Ewangelii Jana 14:6 czytamy, że odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jak zrozumieliśmy, Pan Jezus był pierwszym, który wstąpił w to przymierze ofiary. On, święty, niewinny, niepokalany i odłączony od grzeszników, stawił swoje ciało ofiarą żywą Panu Bogu. I stało się to wtedy, kiedy powiedział: oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją. W księgach na ten temat jest napisane. Pan Jezus był człowiekiem doskonałym i dlatego sam bez pośrednika mógł wejść w to przymierze z Panem Bogiem. Mógł je zawrzeć. Tym sposobem on w Jordanie oddał swoją wolę, a z nią wszystko, co posiadał, swoje życie, każdą władzę swojego umysłu i ciała. I potem przez 3,5 roku swojej misji Pan Jezus gorliwie pełnił to przymierze ofiary. Jak wiemy, aż do krzyża. Za to Bóg go wywyższył bardzo wspaniale. Jak czytamy w liście do Filipian, 2 rozdział od 8 wersetu. Że obdarzył go duchową naturą, chwałą, czcią i nieśmiertelnością. Dlatego rozumiemy, że i na tej podstawie dziełem wieku ewangelicznego jest powołanie z pomiędzy grzesznego stanu ludzkiego, rodzaju adamowego, tych, którzy posiadają takiego samego ducha, jakiego posiadał nasz Pan. Czyli takiego samego usposobienia, podobnego do Jezusowego. Pokazany go w tych słowach: idę, abym czynił wolę Twoją, o Boże. Ale wszyscy jesteśmy wybierani z rodzaju ludzkiego i żaden z nas nie jest ani świętym, ani niewinnym, ani niepokalanym, odłączonym od grzeszników, żebyśmy mogli, tak jak Pan Jezus, sam z siebie złożyć naszą ofiarę. I dlatego tego wszystkiego, co nam w tym względzie brakuje, to nasz Pan dopełnia nam przez przypisanie swoich zasług. On to uzupełnia i w ten sposób możemy się stać jako Jego ciało, zostać dołączeni do głowy, do naszego Pana. My nasze wszystko polecamy w ręce najwyższego kapłana, Pana Jezusa. I On przypisuje nam swoje zasługi, przykrywa nasze braki, nasze słabości, przedstawia nas Bogu jako swoją ofiarę, jako część swojej ofiary, żeby Bóg przez Jego zasługi mógł na nas patrzeć jako na ludzi doskonałych. I tak jak czytaliśmy, jak oświadcza apostoł, że jesteśmy przyjemnymi Bogu, ale tylko w Onym umiłowanym. Inaczej nie. bo przed Panem Bogiem liczy się tylko ofiara naszego Pana. I będąc w taki sposób przyjętymi, możemy wejść w to samo przymierze z Bogiem, jakie i Pan Jezus kiedyś wszedł. To jest przymierze ofiary. Wraz z Nim możemy powiedzieć: oto stawiamy samych siebie zgodnie z tym, co napisane w Twojej księdze. Chcemy czynić, Panie Boże, Twoją wolę. Jest więc to nasze przymierze ofiary takie same, jak i zawarł Pan Jezus. I apostoł określił tą rzecz, że od tego czasu, już częściowo czytaliśmy, powinna nastąpić w naszym życiu zmiana. Że powinniśmy postępować śladami Jezusa. Tak jak i On czynił, tak i my mamy czynić i dopełniać ostatków ucisków Chrystusowych. I nasz werset tematowy mówi: zgromadźcie mi takich świętych, którzy uczynili już takie przymierze przy ofierze. Jeżeli psalmista Asaf, bo tak zatytułowany jest ten psalm, pisząc ten 50. psalm, nazywa tych, co zawarli takie przymierze z Bogiem, świętymi moimi, to rodzi się kilka pytań. Czy jeszcze należy o takich dbać, skoro psalmista nazywa ich świętymi pańskimi? Albo czy należy takich zgromadzać? Zachodzi pytanie, kto ma zgromadzać, w jakim celu i gdzie? Skoro werset mówi zgromadźcie i nie wymienia, kto to ma zrobić, to wnioskować by można, że co? Że mnie to nie dotyczy. Że ja nie muszę się o to starać. Czy tak możemy rozumieć te słowa? Chyba nie. Zauważmy, na innym miejscu podobne słowa powiedział nasz Pan w Ewangelii Mateusza, czytamy 24-31, że gdy na duchowym niebie, powiedział, pojawią się znaki, w której obecności Syna Człowieczego i ludzie zaczną narzekać, to w tym czasie pisze: Pan pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. W tym wersecie Pan mówi, że On sam zadba o to, by tych wiernych zgromadzić. Żeby Jego wybrańcy, gdy nastanie czas ustanowienia Królestwa, zostali zgromadzeni. I mówi, w jaki sposób to zrobi. Że pośle swoich aniołów z wielką trąbą, która będzie wydawać wielki głos, który będzie wtedy jednoczyć, zgromadzać wszystkich Jego świętych. Ale braterstwo, czy samo się to zrobi? Pan Bóg w swoim planie, wiemy, że tak bardzo często używa ludzkich narzędzi do wykonania swojego planu. Że i wichry czyni aniołami. Pamiętamy ten werset. Wierzymy, że ta trąba jubileuszowa, mówiąca o wolności, o rozwoju wiedzy, poznania, o nadchodzącym czasie Królestwa, już jakiś czas rozbrzmiewa. Wiemy też, że był taki czas, kiedy Pan posłał swojego siódmego anioła i z nim wielu współpracowników, aby tą wieść rozgłosili na świecie, że nadchodzi taki znamienny czas. Podobnie też Pan Jezus powiedział swoje przypowieści o konkolu i pszenicy. Powiedział, że tą pracę oddzielania z jednej strony, a z drugiej strony gromadzenia pszenicy do gumna mają wykonać Jego aniołowie, Jego posłańcy. Kto jest tymi aniołami? Jak zrozumieliśmy, przez cały wiek Ewangelii Pan posyłał swoich sług, spłodzonych z Ducha Świętego, by rozkrzewiali nauki Ewangelii Chrystusowej, by prowadzili Jego dzieło. Jedni siali, inni podlewali, a Bóg dawał wzrost. Ale teraz, w czasie wieku Ewangelii, jak zrozumieliśmy, że w nim żyjemy, posyła Bóg również swoich świętych wybranych, by zgromadzili tych, co zawarli z Bogiem przymierze, jak mówi nasz werset. I Pan osobiście dozorował tej pracy przez cały wiek Ewangelii. I nadal jesteśmy pewni, że nadal tej pracy dogląda. Tak pracy oddzielania, jak i pracy zgromadzania. ponieważ powiedział Pan, będę z wami aż do skończenia świata. Czyli jego, on będzie się interesował swoją oblubienicą. I każdy obecnie wierny uczeń Pana, który postępuje śladami jego, ma taki przywilej, aby się stać tym aniołem. Wszyscy, braterstwo, mamy taki przywilej, by się stać jego współpracownikiem, by zbierać plon z jego żniwa, by zająć się pracą zgromadzania, jak mówi nasz werset, moich świętych, którzy już uczynili przymierze przy ofierze. I jeżeli w ten sposób popatrzymy na tą rzecz, to nikt z nas nie może powiedzieć, że jest wolny od tego, że jego ten werset nie dotyczy, który mówi zgromadźcie mi, że mnie to polecenie nie dotyczy, że nie muszę dbać o to, by się starać o zbieranie, o zgromadzanie pańskich wiernych. Każdy z nas, braterstwo, ma taki obowiązek, aby się stać aniołem Pana i prowadzić pracę zgromadzania. Bo ta praca wynika z naszego ofiarowania, z naszego przymierza ofiary. Gdzie mamy się zgromadzać? Gdzie mamy zgromadzać? I w jakim celu? Pan powiedział, dał takie rozkazanie. Pamiętamy, braterstwo, pszenicę to zwieście do mojej stodoły. W naszym tematowym wersecie powiedział, zgromadźcie mi świętych moich. Mamy zgromadzać nie dla siebie, żebym ja miał z tego jakąś korzyść. Braterstwo, tutaj w Chełmie zorganizowali konwencję. Zadbali o to, żebyśmy się tutaj zgromadzili. Ale to nie po to, ażebyśmy ich za to chwalili. Tych, którzy tą konwencję zorganizowali. Chociaż mamy być im wdzięczni za jej trud, pracę włożoną w organizację, poniesione koszty, ale zgromadzili nas tutaj po to, abyśmy my mogli być bliżej Pana. Byśmy się zgromadzili do Pana. Byśmy przez poznanie Go jeszcze więcej Go umiłowali. A co za tym idzie, potrafili lepiej wykonywać nasze przymierze ofiary. I w tym wersecie nie chodzi o to, aby zgromadzać kogoś fizycznie. Zauważamy, że nie o to chodzi, żeby fizycznie kogoś zgromadzać do siebie, po to, żeby zbór był jak największy. Nie mamy robić tego dla mojego albo dla czyjegoś celu, dla osiągnięcia jakiejś korzyści. Nie mamy też dbać o zgromadzenie do jakiegoś kościoła, do jakiegoś wyznania. Ale werset nasz tematowy mówi wyraźnie, zgromadźcie mi. Co to znaczy? W tym słowie mi chodzi o to, byśmy starali się zgromadzać tych, co uczynili z Bogiem przymierze przy ofierze dla Boga i żeby ich zgromadzać do Boga. To ważna myśl. I żeby się to odbywało w sposób duchowy. Przez rozwijanie znajomości Jego Słowa, żebyśmy starali się jak najwięcej trwać w jedności Ducha z Chrystusem. Powinniśmy, braterstwo, dbać w tej pracy, żeby nasze umysły, nasze serca i nasze uczucia były zgromadzone wokół jednej prawdy, żebyśmy, jak powiedział apostoł, byli jednoż rozumiejący, i jednoznajną miłość mając i będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący. I żebyśmy również zdobyli pieczęć na swoich czołach, o czym napisał objawiciel w 7 rozdziale. Że zanim zostaną rozpuszczeni ci czterej aniołowie groźni, żeby słudzy pańscy byli popieczętowani na ich czołach. Żeby to nasze intelektualne poznanie było w harmonii z prawdą Bożego Słowa i przygotowało nas na ustanowienie Królestwa, by to ustanowienie mogło stać się faktem. Zauważmy, braterstwo, że Bóg dzisiaj szuka takich cichych i pokornych aniołów, o których powiedział, zapisał prorok Malachiasz w 3 rozdziale, a 17 wersecie, że oni będą moją własnością, mówi Pan, zastępów w dniu, w którym będę działał. Bo ci, którzy to przymierze ofiary zawierają z Bogiem, przy ofierze Pana Jezusa, stanowią Jego własność. Ci będą moimi, mówi Pan, zastępów w dniu, w którym będę działał. I nasze starania powinny być przede wszystkim dla Boga i dla naszych współbraci. To znaczy jeszcze, że nasze przymierze ofiary powinno być i usposabiać nas do członkostwa w ciele Chrystusowym, bo tam jest nasze miejsce. I jako Boża własność nie możemy pozostawać nadal w kręgach błędu ani babilońskiego myślenia, ale musimy je opuścić. I chociaż nie wszyscy chrześcijanie tak rozumieją swoje powołanie, mamy tego świadomość, i nie wszyscy tak rozumieją swoje ofiarowanie, to jednak nie zmienia to faktu, że właśnie taka ofiara jest Panu Bogu przyjemna. Oznacza to również, że Pan Bóg do tego nikogo nie będzie przymuszał, ale daje jedynie zaproszenie. Kto chce, niech bierze wodę żywota darmo, a jest co brać. Nasz werset mówi: zgromadźcie mi. Można by postawić pytanie, jaki jest więc cel zgromadzania? Niektórzy uważają, że naszym nadrzędnym celem jest głoszenie Ewangelii po to, żeby jak najwięcej ludzi poznało prawdę, żeby ich przyprowadzić do Chrystusa, żeby w wyniku tego mógł się dokonać wybór oblubienicy. Bardzo wielu dzisiaj woła, żeby głosić. Kładą nacisk, żeby jak najwięcej siać. To jest prawda. A inni mówią, żeby rządzić. Bo żyjemy w żniwie wieku Ewangelii. I zauważyć można, proszę braterstwa, że bardzo wielu pracowników pańskich nie wie, co zrobić. Może chciałoby jednocześnie i siać, i rządzić. Posłużę się słowami z jednej książki pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje, strona 215. Skoro zatem słudzy pańscy usłyszą Jego głos, oświadczający za pośrednictwem Słowa Bożego, dodajmy, i tych znaków, o których przed chwilą mówił brat Walenty, że w obecnym czasie należy zaprzestać siania, a rozpocząć żęcie, zaniechać połowu i przystąpić do sortowania ryb, wstrzymywać powoływanie, a głosić poselstwo czasu żniwa skierowane do tych, którzy zostali już powołani, to wykonają to polecenie z radością i z pośpiechem, jeżeli będą naprawdę wiernymi. I strona 213. Kiedy bowiem nasz Pan mówi, że dokonanie obecnego wieku będzie żniwo, wyraźnie oznacza to radykalną zmianę zsiania na żęcie, z powoływania na doświadczanie powołanych i zakończenie dzieła rozpoczętego przez powołanie. Jest to oczywiste. Mamy tą świadomość, że mamy taki obowiązek, że trzeba zdać rachunek z tego, co wierzymy, komuś, kto chce o tym słuchać, kto jest zainteresowany. Ale zauważmy, że nasz tematowy werset wcale nie mówi o tym dziele. Ponieważ zachęca, a raczej składa wręcz obowiązek na nas, a zgromadzania takich ludzi, co już uczynili z Bogiem przymierze przy ofierze. I taka praca, proszę braterstwa, miała być prowadzona w wieku Ewangelii, w czasie żniwa, ale również miała być prowadzona przez cały wiek Ewangelii. Takich, co poznali Chrystusa, co poznali Boży plan, których Bóg nazywa moimi świętymi, to na ich temat psalmista w 97 psalmie, a 10 wersecie napisał: Wy zaś wszyscy Pana miłujący, miejcie zło w nienawiści. To jest to, o czym od rana dzisiaj się zastanawiamy. Bo On osłania życie swoich świętych i wyzwala ich z rąk bezbożnych. Jeżeli sam Bóg ma o nich staranie, o swoich świętych, to ciągle pozostaje pytanie, po co mamy jeszcze dbać o ich zgromadzenie? Widzimy, że Biblia w wielu miejscach zachęca, by to robić. Jest wiele wersetów w ten sposób mówiących, by zgromadzać wiernych pańskich. Powiedzieliśmy, że to zgromadzenie ma się odbywać dla Boga. Jak nasz werset mówi, zgromadźcie mi, Bóg mówi, moich świętych. Że mamy ich zgromadzać do pańskiej stodoły, do społeczności, jak zrozumieliśmy, do zborów, które z tej strony zasłony dają pewne odpocznienie świętym pańskim od świata, od jego celów, od jego ambicji. Zbory dają też pewien stan bezpieczeństwa i spokoju wewnętrznego. O tym Pan Jezus mówi. Zgromadźcie mi moich świętych. Takich celów, dla których dzieci Boże mają być zgromadzane w zborach pańskich, jest wiele. I tylko na kilka w tej chwili zwrócimy uwagę. Apostoł Paweł mówi takie znane słowa w liście do Efezjan 3:10. Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwo i mocą na niebiesie nader rozliczna mądrość Boża. Mówi, że społeczność zborowa daje możliwość zrozumienia głębokich praw. I nie tylko zborownikom, ale nawet księstwom i mocą na niebiesie. Pan Jezus też tak zapewnił swoich naśladowców. W Ewangelii Mateusza 18:20 czytamy: albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, to tam jestem w pośrodku nich. Pan Jezus dał takie zapewnienie. I można postawić odwrotne pytanie. Jeżeli w imieniu Pana się zejdziemy, to werset mówi, Pan będzie takim błogosławił. Da poznanie, da zrozumienie, zadba o to, żeby tak było. A jeżeli się zejdziemy nie w imieniu Pana, tylko dla jakiegoś innego celu, czy będzie nam wtedy błogosławił? Znamy natomiast tą myśl, że badanie w Biblii w pojedynkę to często doprowadza do błędnego zrozumienia, a czasem i do absurdów. Zadaniem przebywania w społeczności zborowej jest utwierdzanie się w zrozumieniu Bożej woli i również rozwijanie i utwierdzanie serc w świętości oraz przygotowanie się na przyjście Pana Jezusa z wszystkimi świętymi. Tak powiedział apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 3:13. Aby utwierdzone były serca wasze nienaganione świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. Zbór daje tą możliwość, żeby zostały utwierdzone nasze serca w wierze, w prawdzie, i zbór mobilizuje do życia świętobliwości. Tym naszym staraniom w celu zgromadzania świętych pańskich powinna, proszę braterstwa, towarzyszyć nie lekkomyślność, nie obojętność, bo jakoś tam będzie, to ja się do tego nie muszę przykładać. Ale napisał apostoł Piotr w pierwszym liście swoim 1:17. A ponieważ ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcież, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trafili. Tej naszej pracy powinna towarzyszyć bojaźń, cześć pańska do Pana Boga i do Jego dzieła. Proszę braterstwo, wszyscy ogólnie przyznajemy, że wielka jest rola zborów. Że to jest ważne, żeby zbór się dobrze rozwijał. I komentujemy czasem, że jeżeli Pan będzie chciał, to się zbór ostoi. I tak, faktycznie to jest święta prawda. Ale możemy w tym miejscu zapytać, co ja zrobiłem z mojej strony, żeby się zbór ostał? Czy przez moje zachowanie i moje wypowiedzi nie przyczyniłem się do tego czasem, że zbór się rozsypuje? Jak mi ktoś kiedyś powiedział, wiesz, czasem zastanawiam się, czy iść w niedzielę na zebranie, bo znowu bo znowu ten sam problem. A Salomon powiedział ważne słowa. Uważaj na każdy swój krok, kiedy zmierzasz do domu Bożego. Wejdź do środka, żeby słuchać, a nie żeby, jak to czynią głupcy, złożyć coś na ofiarę Bogu, bo oni sami nie wiedzą, dlaczego tak źle postępują. Wydaje im się, że coś złożą Bogu na ofiarę, a mówi, ty będziesz nastawiony na słuchanie, żeby się w tym zborze czegoś nauczyć. Rolą społeczności zborowej jest również zapewnić opiekę wdowom, sierotom, ludziom w podeszłym wieku. Ale zadaniem zboru jest również nauczyć właściwego rozsądzania, jak i postaw ludzkich, zachowań. Czytamy proszę braterstwa i rozważamy Słowo Boże. Badamy po kolei listy, Ewangelie w naszych zborach i wydaje się nam, że już wszystko wiemy. Zrozumieliśmy, jaka powinna być postawa chrześcijanina w danej sprawie. Ale Bóg wsyła potem sytuację i mówi, pokaż teraz, czy potrafisz się zachować, czy wiesz, jak to zrobić. A jak wiesz, jeżeli już tego się nauczyłeś, to potwierdź to swoim czynem, praktyką. I gdy zaistnieje czasem problem, to jak często, braterstwo, nie wiemy, jak się zachować. Po której stronie stanąć? Powiem wam z własnej obserwacji. Kiedyś rozważaliśmy w zborze list do Koryntian, to było już za 30 lat temu. I są tam takie trudne sprawy poruszone i wszyscyśmy to dokładnie rozumieli, o co chodzi. Ale nie za długo, jak żeśmy skończyli ten list badać, pojawił się taki problem w naszym zborze. Nie zdaliśmy egzaminu. Każdy zapomniał to wcześniej nawet, co mówił na badania. Dlatego Pan Bóg uczy nas w zborze, pokazuje, jak ma być, a potem mówi, potwierdź to teraz swoim życiem, swoim czynem, po której stronie staniesz. Czasem zastanawiamy się, wiemy, jak ma być, ale powiedzieć, że Biblia uczy inaczej, powiem, to się ktoś obrazi. I zastanawiam się, a to może lepiej się nie odzywać i nic nie mówić na ten temat. Ale jak nie powiem, to cały czas słyszę proroka Ezechiela z 3 rozdziału, z 18 wersetu. Gdybym ja rzekł niepobożnemu, śmiercią umrzesz, a nie napomniałbyś go i nie mówiłbyś, aby go odwiódł od niezbożnej drogi jego, tak żebyś go przy żywocie zachował, wtedy on ci niezbożny, co? W nieprawości swojej umrze, ale krwi jego z ręki twojej szukać będę. Mamy obowiązek, braterstwo, w zborze nauczyć się właściwych postaw i potem je prezentować w życiu. Dlatego nie na próżno powiedział apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, 2-3 werset. Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czy nie potraficie takich błahych spraw rozsądzić? Takiej właśnie postawy posiadania ducha zdrowego zmysłu musimy się teraz nauczyć, braterstwo, w tym życiu. I najprędzej nauczymy się tego właśnie w społeczności zborowej. Ale wtedy, gdy z bojaźnią będziemy czas pielgrzymowania naszego trawili, gdy poważnie podejdziemy do problemu. Kiedy różne sytuacje będą wymagać od nas, byśmy zajęli właściwe stanowisko w naszym życiu, w danej sprawie, kiedy nie będzie to dla mnie obojętne. Nie powiem, a nie odezwie się, to się sama jakoś załatwi. W zborze, proszę braterstwa, mamy też przywilej cierpieć i dopełniać, co już wspomnieliśmy, ostatki ucisków na własnym ciele, cierpiąc za ciało Chrystusowe, czyli ponosić trudności na rzecz innych współczłonków ciała Chrystusowego. I jeszcze wiele by, braterstwo, można mówić na ten temat, dlaczego to Bóg przez psalmistę powiedział, abyśmy dbali o zgromadzenie świętych pańskich, którzy trwają w tym przymierzu ofiary. że taka jest Pana Boga wola względem was. Ale zauważmy, braterstwo, że jak ważną rzeczą jest to fizyczne, społeczne zgromadzanie do społeczności ludu Bożego w zborach pańskich, dbanie o jedność, o zrozumienie, nasze stanowisko nie powinno być takie, proszę braterstwo, że skoro mi się wydaje, że ja wiem coś najlepiej, to będę przy każdej okazji to prezentował. Będę to akcentował i będę podkreślał, że się nie zgadzam z braćmi. Bo takie działanie spowoduje, że uwypuklę swoją rację, ale często innym braciom, co są może mniej utwierdzeni w prawdzie, wprowadzę ich w zakłopotanie, w zwątpienie, ale również automatycznie pociągnę zwolenników za sobą, a nie pociągnę ich do Pana. O tym, o czym mówi nasz werset tematowy. Zgromadźcie mi, moich świętych. Takie działanie sieje wątpliwości i dzieli naszą społeczność, a nie prowadzi do zgromadzenia pańskich świętych, do czego obliguje nas nasz werset tematowy. Dlatego tak wiele dzisiaj na ten temat mówimy. Wykorzystujmy ten czas, który jeszcze mamy na ten cel, aby odkupić ten czas od rzeczy z mniej potrzebnych, by starać się zgromadzać wiernych pańskich dla Boga. Czytaliśmy dzisiaj mannę rano. A teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy rzeczy zostają teraz dla Kościoła, żeby je rozwijać, żeby je posiąść. Przed chwilą śpiewaliśmy pieśń Ja kocham Cię, Jezus. Jezu. Akcentujemy, deklarujemy nasze przywiązanie do Pana Boga i do Jego dzieła. Przyjdzie Bóg nasz, a nie będzie milczał. Ogień przed twarzą Jego będzie pożerał, a około Niego powstanie wicher gwałtowny. Przyzwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądził lud swój, mówiąc: zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Bóg nasz nie będzie milczał. Każdy z nas jest zobowiązany do dbania o jedność społeczności. Zobowiązany jest do zgromadzenia tego fizycznego, tych, co trwają w przymierzu, bo wynika to z naszego wersetu. Ale jeszcze o wiele ważniejszą rzeczą jest zadbanie o to, by zgromadzić ciało pańskie dla Boga, dla Chrystusa, przez wzajemne budowanie, utwierdzanie się w prawdzie i w wierze, w miłości i nadziei. Bo zdobycie tych rzeczy, braterstwo w naszym życiu, jest rzeczą nieodzowną i konieczną, aby można zaskarbić sobie na życie wieczne. To spowoduje, że zdobędziemy pieczeń na swoich czołach, że staniemy się przygotowani do królestwa, jak mówił nasz werset. I tego przygotowania w naszym życiu, jak i błogosławieństwa w pracy zgromadzenia świętych pańskich na co dzień, serdecznie Wam, braterstwo, życzę. Pragnę zakończyć nasze rozważania słowami z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziału, 58 wersetu. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu.